Warszawa jest dla mnie jak stara, brzydka żona. Nie kocham jej, nie lubię, nie podoba mi się i nigdy nie podobała, ale przecież zawsze do niej wracam. Wracam, choć mam na świecie rozsiane różne kochanki, z którymi właściwie mógłbym się ożenić. Ale nie żenię się. Tak pisała Osiecka. Ja jednak tak ładnie pisać nie umiem, dlatego wolę wam pokazać. Bo Syrenka, choć fajna, to całej Warszawy nie stanowi. Zapraszam więc na wycieczkę. O pałacu było już nieraz, także nie będziemy tutaj strzępić pyska i powtarzać wychłostanych frazesów o naszym pięknym pajacu. Zobaczyć i poznać go nietrudno. 237 metrów wysokości. Kiedyś był cały biały, co ujrzeć możecie na archiwalnych zdjęciach. A podczas prac konstrukcyjnych życie straciło 16 osób. A, no i pierwszą osobą, która popełniła samobójstwo, skacząc z tarasu widokowego pałacu, był Francuz. W momencie oddania do użytku był drugim najwyższym budynkiem w Europie. W środku basen, teatr, kino, kluby i restauracje. A to wszystko na 46 piętrach. Dobra, lecimy dalej. Skoro już mowa o pajacu, to trzeba tu wspomnieć o osiedlu Przyjaźń, czyli osiedlu przyjaźni polsko-rosyjskiej, zbudowanym w 1952 roku dla kilku tysięcy radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Dziś drewniane, urokliwe, kolorowe domki, otoczone zielenią, stanowią swojego rodzaju skansen na Bemowie i latem zapraszają w cienie swych pachnących ogrodów, zimą zaś oferują magiczne spacery tajemniczymi alejkami. To także przykład miejsca, że kiedyś, mimo radzieckiej myśli, potrafiono planować z głową. 70 domków jednorodzinnych, każdy z ogrodem, do tego biblioteka, klub studencki, kort tenisowy, dogodna komunikacja i wszechogarniająca zieleń. No i oczywiście kultowe Colorado, o wizycie, w którym marzyłem każdego dnia. Łezka wokół sama się kręci. Targowa, Ząbkowska i Brzeska. Kiedyś te nazwy ulic wywoływały dreszcz i gęsią skórkę, szczególnie po zmroku. Ciężko było o mniej bezpieczne miejsce w stolicy. Dzisiaj spacer wieczorową porą nie grozi już powrotem do domu na bosaka, ale wciąż nie polecam. Perłą jest tu jednak bazar Różyckiego. Pan Julian Józef Różycki, ówczesny farmaceuta i właściciel kilku aptek, nabył działkę na obszarze, której postanowił założyć targowisko, które miało stać się ośrodkiem handlowym Pragi. Oficjalne otwarcie bazaru miało miejsce w 1882 roku, więc tego nie pamiętają nawet wasi pradziadkowie. Bazar przez lata przechodził modernizacje, większe lub mniejsze, spłonął podczas powstania, aż wreszcie rozkwitł po wojnie, by mieć w swojej ofercie dosłownie wszystko, co można było chcieć kupić. W części bazaru nazywanym Kanadą przykładowo można było odzyskać skradzione przedmioty, a na skrzyżowaniach alejek działali tzw. benklarze, wyłudzający pieniądze od kupujących poprzez wciąganie ich w grę w trzy karty. Ale i ten świat musiał kiedyś upaść. A to wszystko przez kolejną legendę, która rozkwitła na błoniach dawnego stadionu dziesięciolecia. Tylko w Polsce możliwa była sytuacja, że ogromny obiekt sportowy, mający być chlubą i dumą, stał się koniec końców największym jarmarkiem w Europie. Po ostatnim meczu, rozegranym tu w 1983 roku, stadion zaniedbano. Brakowało pieniędzy na jego bieżące utrzymanie, o przebudowie nawet nikt nie śnił. W zamian za opiekę nad obiektem, urząd miasta wydzierżawił stadion firmie Damis. I wtedy się zaczęło. Papierosy, ciuchy, drobiazgi, lekarstwa, fałszywe prawa jazdy czy broń, no i oczywiście pirackie płyty wszelakiej maści. Z pracy na stadionie utrzymywało się 250 tysięcy osób. Swoje stoiska mieli tutaj przybysze z dawnego ZSRR, ale także z Afryki czy Azji. Zdecydowana większość przebywała tutaj na nielegalu. Do ludu tam uczęszczającego podbijali nawet politycy, by zaskarbić sobie sympatię przed wyborami. Po 95 państwo wzięło się za piratów i na przestrzeni lat zarekwirowało ponad 10 milionów płyt z grami, muzyką i filmami. W 2007 roku, w ostatnim dniu funkcjonowania bazaru, część wystawców, którzy oddali koronie kawał swojego życia, postanowiło wyprawić imprezy oraz tańce. Dziś stoi w tym miejscu Stadion Narodowy. Ja jednak swojego Red Alerta 2 z ruskim dubbingiem wciąż trzymam na pamiątkę. Jak masz loszkę niezwawy i chcesz jej zaimponować, że jakoś tam ogarniasz miasto i znasz romantiko miejsca, to gdzie ją zabierasz? Na Starówkę. Oczywiście, że zapłacisz tam jak za zboże i niechybnie wdepniesz w końskie gówno, ale dla takiego klimatu uliczek i ryneczku warto. Dokładna historia tego miejsca zajmuje całe woluminy, także skupmy się na teraźniejszych konkretach. Po pierwsze jest tu kolumna Zygmunta, która jest, prócz patelni w centrum, najbardziej rozpoznawalnym miejscem spotkań. Jak nie wiesz, z kim się gdzie umówić, żeby na pewno się znaleźć, to wybór prawie zawsze pada na kolumnę. O ile nie grają tam teraz muzyczne bendy pseudo-inków, nie paraduje ktoś z antyrządowymi hasłami, których zgarnia policja, albo ktoś nie rzuca w górę kolorowych zabawek, którymi posługiwać się potrafią jedynie sprzedawcy. Do oglądania mamy tutaj sporo. Plac Zamkowy, staromiejską Syrenkę, Górkę Gnojną, kamienne schodki oraz Barbakan. Wszystko to wśród starych kamienic, w których kupicie złote bibeloty oraz zjecie zbyt drogiego schabowego. Na deser oczywiście wuzetki i zygmuntówki. Dobrze też zajrzeć tu zimą. Leje się grzane wino i wszystko wygląda jak wyjęte ze świątecznej bajki TVN. Tylko uwaga na oblodzone kocie łby, bo o fikołka tutaj nie trudno. Jak wam się znudzi spacerowanie po przeszłości, to czas na nowoczesne ujęcie banału, jakim jest fontanna. Zaraz koło Starówki schodzicie do miejsca, w którym woda tryska i pryska na wszystkie możliwe strony, tworząc wizualno-dźwiękowe show dla turystów i lokalsów. Oczywiście przesiadują tam w głównej mierze nastolatki rozdziewiczające swojego pierwszego krafta. Do tego masa dzieciaków, które mimo tabliczek o zakazie kąpieli i pomimo czystej kurwa logiki ich rodziców w temacie higieny, wesoło pląsają w multimedialnych wodach tej mokrej atrakcji. Jeżeli chcecie szybkie zwolnienie lekarskie z powodu grzybicy stóp, to po prostu zamoczcie tutaj nogi na kilka minut, tak jak robi to połowa wizytujących. Dobra, ale nie hejtujmy na siłę, bo wieczorem fontanny naprawdę robią wrażenie. 367 dysz wodnych, 295 reflektorów LED, 22 pompy o łącznej mocy 285 kW i laser RGB o mocy 15 W. To musi robić wrażenie. Szczególnie po piątym czy szóstym piwie, jak już stoczycie się na Podzamcze. Ale zostawmy wodę na rzecz wspaniałego i kultowego w naszym kraju betonu. Bo oto w rejonach Woli i Śródmieścia znajdziemy tak zwane osiedle za żelazną bramą. Nazwa rodem z dobrego post-apo. Jeżeli coś miało być masowe i radzieckie, to było to właśnie to osiedle. 19 długich, 16-kondygnacyjnych budynków z dużą liczbą mieszkań, od 300 do 420 w jednym bloku, w dużej części z ciemnymi kuchniami. Wbrew obiegowej opinii, do obudowy nie służyła wcale wielka płyta, ale nowatorski wtedy system technologii budowlanej o nazwie Stolica. Jedna z miejskich legend głosi, że Gomułka osobiście naciskał na architektów, by ci pozbyli się z projektów wszelkich dodatkowych luksusów czy udogodnień, włącznie z wprowadzeniem wspólnych łazienek i ubikacji dla wielu mieszkań. Ale o miejskich legendach jeszcze sobie kiedyś pogadamy. Zamysł i wykonanie tego miejsca krytykowano już w latach 90., ale niedawno pojawiają się również pozytywne opinie mówiące o tym, że osiedle to wspaniale wpisuje się w obecny styl życia młodych warszawiaków. Nie wiem co prawda kogo konkretnie pytali o opinię, zważywszy, że zdecydowaną większość mieszkań zajmują Azjaci oraz studenci z zagranicy, no ale jeżeli ktoś uważa, że kuchnia bez okna w 25-metrowym mieszkaniu to marzenie każdego młodego warszawiaka, to nie mnie tutaj dyskutować. Skoro już jesteśmy w odmętach betonowego zaduchu i wyziewach biedoty miejskiej, czas odwiedzić prawdziwą perłę, czyli nieudany eksperyment społeczny w postaci osiedla Dudziarska. Żeby powiedzieć o tym miejscu, że jest to getto dla patusów, to jak powiedzieć nic. Kozia Górka miała być miejscem eksmisji zadłużonych lub wyjątkowo niefrasobliwych mieszkańców kamienic Śródmieścia i Pragi Południe. Trzy smutne i bliźniaczo podobne do siebie budynki stanęły więc na odludziu, do którego ciężko jest nawet dotrzeć, bo trzeba pokonać po drodze ponad 10 torowisk. Bez większych założeń, podstawowej infrastruktury, szkoły, pobliskiej przychodni, sklepu i połączenia z resztą miasta, za to z aresztem śledczym i spalarnią śmieci po sąsiedzku. Tak oto żyli tam mieszkańcy, mający do dyspozycji tylko jeden autobus linii 245, z wyjątkiem jednej z edycji festiwalu Warszawa w budowie, podczas której kursowały autobusy wycieczkowe na Dudziarską, by ciekawskim pokazać ludzkie zoo. Dziś Dudziarska stoi pusta po wyprowadzce ostatnich mieszkańców, jako milczący symbol braku humanitaryzmu oraz przestrzelonych projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, które zamiast pomagać i wprowadzać rewitalizację, jedynie stygmatyzują i szkodzą. Żeby otrząsnąć się od tego smutnego klimatu, warto wybrać się na piwko. Ale nie do modnych czy napuszonych klubów, których w stolicy nie brakuje. Piwo w końcu wszędzie smakuje tak samo, po co więc przepłacać? Jeżeli nie zależy Wam specjalnie na wyglądzie miejsca i możecie cały wieczór spędzić w oparach shiszy, siedząc w piwnicy, to takim miejscem będą dla Was pawilony na Nowym Świecie. Kiedyś mający przydomek małych mordowni i studenckich ochlejni, dziś są dokładnie tym samym, no ale może nie zarobicie kosy pod żebra. Nie ma większego znaczenia, który lokal wybierzecie, każdy oferuje to samo. Niewygodne krzesełka, tanie piwo z kija, kilka drinków na krzyż i jakiś jeden w chuj naciągany temat przewodni, który ma objawiać się w postaci plakatów na ścianie oświetlonych świątecznymi lampkami. Tutaj człowiek przychodzi po prostu odpocząć od trudów uczelni lub żeby sobie ten okres trudów przypomnieć, jak robię to ja. To miejsce absolutnie bezpretensjonalne, mające swój jeden jasno określony charakter spod szyldu taniej najebki. Ale nie zawsze tak było, bo jeszcze w latach 70. w tym miejscu znajdowały się głównie sklepiki i zakłady rzemieślnicze. Potem handel wyparły knajpy i tak jest do dziś. Co dalej z pawilonami? Czas pokaże, bo to miejsce, które od lat walczy, by zostać takim, jakim jest. Także spieszcie się pić piwo w pawilonach, tak szybko odchodzą. Ach, łazienki królewskie, wreszcie trochę ciszy i spokoju. Łazienki to w dużym skrócie zespół pałacowo-ogrodowy założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa zaś pochodzi od barokowego pawilonu łaźni. Podobnie jak w przypadku Starego Miasta, nie będę tutaj wyciągał na stół papirusów z czasów Augusta i zamęczał drogiego widza historycznymi nudnostkami, od tego są inni specjaliści. Do łazienek człowiek idzie właściwie w jednym celu, na długi i kojący spacer. Albo samemu, albo na mini randkę, albo żeby rozpić małpkę gdzieś w krzakach. Dla tych, którzy lubią czegoś się o danym miejscu dowiedzieć i zaczerpnąć nieco kultury, atrakcji nie brakuje. Pomniki, ogrody, rzeźby, popiersia, posągi, kolumny, zegary słoneczne i masa innych historycznych ciekawostek dla głodnych wiedzy. Najlepiej to kupić sobie jakiś mini przewodnik do łapy i poświęcić temu miejscu cały dzień. Nie pożałujecie. Nasz ostatni monarsza nagromadził tutaj masę antyków, a jak czegoś nie mógł sobie sprowadzić czy kupić, to zwyczajnie to kopiował i stawiał po swojemu. No bo kto królowi zabroni? A że o antykach mowa, to może chcecie kupić jakieś na własność? Nie tam żadną kopię czy podróbkę, ale prawdziwe skarby dla pasjonatów czy wielbicieli retro. W takim razie musicie wybrać się na targ staroci na Kole. Czego tu nie ma? Hitlerowskie odznaki czy niemiecka zastawa ze swastyką? Pewnie, od ręki. Stare aparaty analogowe z całym osprzętem? Wystarczy mieć gotówkę. A może antyczna szafa z lustrem z początków XIX wieku? Pakuj pan do żuka. Zegar oprawiony w prawdziwą kość słoniową? Kliencie drogi, żaden problem. Targ na Kole warto zobaczyć nawet nie dla samego kupowania, bo ceny są tutaj niemałe, ale dla specyficznego klimatu, jaki tu panuje, wśród książek, starych monet, mebli czy porcelany. To też miejsce, gdzie znajdziemy wystawców, którzy nie chcą sprzedawać swojego dobytku i wystawiają go tylko na pokaz oraz po to, by porozmawiać z innymi pasjonatami. To także miejsce, gdzie możecie spotkać jakiegoś znanego artystę czy celebrytę, o ile zależy Wam na tym drugim. Żeby to wszystko jednak zobaczyć i przeżyć, trzeba wstać zajebiście wcześnie rano i nie żartuję, o godzinie 9 czy 10 nie będzie tutaj za wiele do oglądania. I jak wspomniałem, jeżeli faktycznie chcesz tutaj coś kupić, to przygotuj swoją wypłatę oraz aparat mowy, bo targowanie jest tutaj elementem kultury. Wow. Na koniec moja osobista perełka, o której nie mogłem nie wspomnieć, czyli Fort Bema. Raczej niewiele tu turystów, prędzej okoliczni mieszkańcy korzystający z uroków tego zacisznego, przestrzennego miejsca. Fort Bema to osiedle i obszar na Bemowie, którego nazwa pochodzi od znajdującego się na jego terenie dawnego fortu Twierdzy Warszawa. Z twierdzy i samych fortów, wbrew pozorom, zostało całkiem sporo, jeżeli chodzi o przestrzeń, którą możecie zwiedzać z latarką w ręku, szczególnie jeżeli urbex to wasza pasja. Teren dookoła to przede wszystkim zielone pagórki, po których możecie szaleć na rowerach albo spacerować z psami. Wszystko to otoczone jest szeroką fosą z drewnianymi mostami, w których to otulinach miejsce znalazła sobie kaczka krzyżówka, jeżeli jara was również aspekt ciekawostek z zakresu fauny. Fort Bema jest drugim miejscem w Warszawie po Cytadeli, gdzie można obejrzeć zupełnie dobrze zachowane pozostałości fortyfikacji warszawskich. Tam też możecie sobie na spokojnie poćwiczyć robienie graffiti, bo w ciemnościach fortów i tak nikt nie zobaczy waszych bohomazów. Jaka wielka jest Warszawa, ile domów, ile ludzi, ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi. Tak z kolei pisał Tuwim. I tymi słowami żegnam was. Do zobaczenia w Warszawie.